Dzień dobry, Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, był wicepremier, minister obrony, jest z nami. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, wygrywa Platforma i co? Będziecie dalej rozrzucać pieniądze z helikoptera, czy też skasujecie 500+?
Nie skasujemy absolutnie 500+. Nie nazywałbym tego nigdy rozrzucaniem pieniędzy z helikoptera.
Główna ekonomistka Izabela Leszczyna właśnie takim sformułowaniem określiła 500+, że to rozrzucanie z helikoptera kolejnych pieniędzy dla wszystkich i 500+ tak naprawdę i tak nie poprawiło jakości życia, więc
przeczytałem wywiad Izabeli Leszczyny, którego udzieliła, żeby dokładnie doprecyzować, co ma na myśli, i bardzo wyraźnie mówi to, że oczywiście 500+ poprawia życie polskich rodzin.
No jak to mówisz, przecież powiedziała wyraźnie, że nie poprawia.
Ale proszę mi
pozwolić. W ramach doprecyzowania uznała, że poprawia?
Nie, powiedziała, że po prostu nie może być jedynym elementem polityki społecznej, a wszelkie wątpliwości przeciął Donald Tusk w Wałbrzychu. We wtorek słyszałem to na własne uszy, gdy powiedział, że 500+ poprawiło życie polskich rodzin, więc...
Tylko panie pośle, bo to jest jednak problem szerszy, dlatego że wy, ponieważ gracie na wielu instrumentach, to raz mówicie, że wszystko utrzymacie i tak dalej, a później wychodzi wasza główna ekonomistka, no Izabela Leszczyna to nie jest jedna ze 100 posłanek Platformy, tylko wasza główna ekonomistka, i mówi o tym, że to rozrzucanie pieniędzy z helikoptera, że to nie poprawia jakości życia i że to program bezsensowny. A przypomnę jeszcze na koniec, że w waszym klubie są ludzie, którzy głosowali przeciwko 500+.
Każda z posłanek jest ważna i tutaj nie jest tak, że czyjeś wypowiedzi są mniej ważne. Ja myślę, że Donald Tusk przeciął te wątpliwości i nie mamy tutaj w klubie nawet jakichś specjalnych wahań co do tego, że jest to program potrzebny, konieczny i nie ma mowy o jego likwidacji.
Myśli pan, że ci posłowie, którzy głosowali przeciwko, też uważają, że to jest program konieczny?
Ale klub Platformy nie głosował przeciwko.
Ale jest pan, nie wiem, czy pan zauważył, jest pan w klubie Koalicji Obywatelskiej.
No tak.
Formalnie rzecz biorąc są tam również posłowie z innej partii. Ta partia jeszcze istnieje, nazywa się Nowoczesna.
Koalicja Obywatelska jest dość szerokim blokiem. Są tam ludzie o różnych wrażliwościach, konserwatywnej, lewicowej.
Przeciwko, no tak, 500+.
Ale dziś przyjmują stanowisko Platformy Obywatelskiej. Nie, Donalda Tuska. Rozumiem. To jest przewodniczący. Jak on przemówił, temat zamknął.
A to ta demokracja wewnątrzpartyjna w Platformie zawsze mi imponowała. W takim razie dobrze. Roma Locuta, causa finita, mówi Tomasz Siemoniak. Panie pośle, przyjechał pan do nas samochodem.
Tak.
Kiedy pan ostatnio tankował?
No tydzień temu.
Drogo, nie?
Drogo, jest bardzo drogo. To jest rzeczywiście... Zawsze zwracam uwagę na ceny na tych pylonach, patrząc, co się dzieje i jakie są różnice między stacjami. A teraz te ostatnie tygodnie, gdy w oczach się ceny zmieniały, no były absolutnie zatrważające. Bo to nie jest tylko kwestia, nie wiem, jazdy samochodem. To jest kwestia chleba, pietruszki, każdego towaru, który jest wieziony, no na kołach po prostu.
Tylko wie pan co, ja sprawdziłem jedną rzecz w ramach własnej złośliwości. We wrześniu 2014 roku, kiedy odchodził Donald Tusk z rządu, pan to doskonale pamięta, bo pan zostawał wtedy wicepremierem, wtedy za średnią pensję można było kupić 708,4 litra benzyny E95. 708 litrów. Wie pan, ile teraz można za przeciętne wynagrodzenie kupić benzynę?
No, ja rozumiem, że teza pytania jest taka, że
800,4. Natomiast... Wie pan, tu jest 700, tu jest 800. To jest jednak poważna
panie
różnica.
Panie redaktorze, ale jest coś takiego jak powszechne odczucie.
Powszechne
i tempo
odczucie
wzrostu
jest takie, że ono jest horrendalnie drogie.
No właśnie,
ja się z tym zgadzam. No sam płacę za tę benzynę.
I nikogo nie pocieszy to z naszych słuchaczy, którzy jadą może teraz tankować benzynę albo czekają do dystrybutora, że w 2014 można było kupić mniej czy więcej
nie
litrów.
Mam zamiaru nikogo pocieszać. Sam siebie powinienem pocieszyć, ale przecież też płacę i jak wszyscy. Ale chodzi mi o coś innego. O to, że jeżeli wychodzi Donald Tusk i opowiada, że tak wysokich cen nigdy nie było, no to ma rację, ale druga strona tego medalu jest taka, że za jego rządów i za pańskich rządów Polak mógł kupić tej benzyny znacznie mniej.
No ale to można cofnąć się, ile można było kupić w 2006 za rządów Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem to jest jałowe poszukiwanie. Aha. Liczy się odbiór ludzi teraz i to, że ceny w ciągu kilku miesięcy poszybowały. Pamiętam tę obniżkę na początku lutego, zniesienie podatku premiera Morawieckiego, który przyciskał guzik i nic z tego nie zostało.
Wy nie robiliście rzeczywiście nic w tej sprawie. Donald Tusk ograniczył się tylko do sformułowania, że on nie może obniżyć cen benzyny, bo nie ma takiego
guziku. No ale nie kosztowała benzyna 8 zł.
Wtedy, nie, to prawda, ale tak jak panu wytłumaczyłem, za średnią pensję można było kupić tak znacznie mniej. To są fakty, a nie mity. Ja mogę panu to dokładnie podać, co do grosza.
Ja wierzę tutaj, jak zawsze, redaktorowi, natomiast mówię...
Żeby była jasność, przepraszam, tu, bo ktoś będzie się czepiał, ja sprawdzałem to na nie na jakichś tam portalach informacyjnych, to są dane z ZUS-u, jeśli chodzi o pensje.
Od 2014 roku rosną pensje, tak, znaczy to nie można tej sprawy wyizolować tylko i do tego porównywać. To jest zawsze ułomne. Natomiast jak pan redaktor zapytałby przeciętnego kierowcę na stacji, czy w 2014 roku się czuł lepiej tankując benzynę, czy czuje się teraz, z pewnością 2014 rok nie kojarzy mu się z jakimiś dramatami benzynowymi.
W 2014 czułem się lepiej, bo byłem młodszy. Ale to zostawmy.
Prawie wszyscy byli młodsi wtedy. Tymi, którzy się później urodzili.
Hanna Gronkiewicz-Waltz właśnie została honorowym obywatelem Warszawy. To jest dobry pomysł, żeby nagradzać byłą prezydent takim tytułem?
Tak, ja sądzę, że element szacunku do poprzedników, nieobecny prawie w polskiej polityce, jest bardzo ważny.
Lech Kaczyński nie jest w stanie doczekać się ulicy swojego imienia w
Warszawie. Zawsze mnie pan redaktor o to pyta, zawsze odpowiadam to samo. Jestem za ulicą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, absolutnie mu się należy. Decyzja Rady Warszawy, mam nadzieję, że będzie wcześniej czy później podjęta.
Hanna Gronkiewicz-Waltz sama mówiła, że w ratuszu panowała zorganizowana grupa przestępcza i ona w związku z tym zwalniała swojego zastępcę. Jej mąż niezgodnie z przepisami przejął pożydowską kamienicę, musiał później oddawać pieniądze. Pani prezydent zasłynęła sesją fotograficzną na wałach przeciwpowodziowych dla Wiwy. Za to wszystko, rozumiem, w ramach szacunku należy jej się tytuł honorowej obywatelki.
Była bardzo dobrym prezydentem Warszawy. Zmieniła miasto w ciągu 12 lat. Oczywiście każdy, który coś robi, tak, ma jakieś wpadki.
Średnia życia naprawdę
dni.
Się tutaj radykalnie podniosła.
Natomiast miasto się zmieniło,
Ale ja o tym rozmawiałem już z prezydentem Trzaskowskim. Rzeczywiście za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz warszawiacy żyli po 140 lat i za 50 zł kupowali sobie kamienicę. Nie żeby wszyscy
należy
od razu,
się,
ale od kogoś
panie
trzeba zacząć.
Tytuł, tak jak i wszystkim poprzednim prezydentom Warszawy, szacunek i jestem za tym, żeby byłym prezydentom, premierom. My z łatwością wyrzucamy wszelkie autorytety do kosza.
To na koniec w ramach autorytetów, którzy doczekują się jednak uznania, to coś miłego panu. Grzegorz Schetyna postanowił pana docenić. Powiedział, że gdyby to pan stanął na czele Platformy Obywatelskiej, a nie Borys Budka, to nie tylko wygralibyście wybory z PiS-em, ale również Donald Tusk by nie wrócił.
Mam wielki szacunek do Grzegorza Schetyny. Wspierał mnie w wyborach, w których kandydowałem na przewodniczącego Platformy. Znaczy raz byłem jego konkurentem, a raz mnie wspierał. Tych wyborów nie wygrałem i temat jest zamknięty.
Nie
oczywiście
mam poczucia, że byłby
pasjami
lepszy
lubię takie książki, co by było gdyby, jakby się historia potoczyła, ale tak się nie potoczyła i tyle.
rmf24interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Słuchaczom RMF-u życzymy po prostu miłego weekendu, prawda?
A jak najbardziej.
No dobrze, to będę cytował, więc proszę się nie obruszyć. Czy Szymon Hołownia to dureń?
Nie.
A Donald Tusk uważa inaczej. Wedle doniesień prasy na spotkaniu klubu Platformy w Jachance Donald Tusk nazwał Szymona Hołownię durniem, wyśmiewał go.
Ja już się na ten temat wypowiadałem, bo to jest sprawa sprzed kilku tygodni. Siedziałem w pierwszym rzędzie i
nie usłyszał pan.
Nie było takiego słowa. Nie było takiego słowa.
A jakie było?
Mówił o różnych politykach Donald Tusk. Nigdy by sobie nie pozwolił na to.
Co powiedział Szymonie Hołowni, bo mówi, nie padło
pamiętam
słowo
dokładnie,
dureń.
Nie było to coś takiego, co by jakoś zapadało w pamięć. To było ogromne spotkanie, 170 osób. Donald Tusk przecież doskonale rozumie, że każde słowo natychmiast przenika do RMF-u może panu nie zapytać.
Nie, ale to jest, wie pan, do RMF-u, to jak pan sam zauważył, przeniknęło z pewnym przynajmniej do mnie, z pewnym opóźnieniem, ale naczytałem się o tym w prasie, że Donald Tusk wyśmiewał.
To nieprawda Szymona... po prostu. Nie ale wyśmiewał Szymona Hołowni.
To dlaczego posłowie Platformy takie rzeczy wynieśli?
Panie redaktorze, szanowni państwo, czytam nieraz różne artykuły takie plotkarsko-polityczne, ich jest coraz więcej.
Nie powiedział, że... Nie powiedział. Proszę, nie. Szymon Hołownia nie jest durniem.
Nie wypowiadał się na ten temat ani pozytywnie, ani negatywnie. Analizował polską politykę, sobie na o Szymonie Hołowni, nie mówił nic złego o nikim w tym kontekście.
Panie pośle, ja mam do pana osobiście trzy pytania, one nie są złośliwe i nie są podszyte żadną złośliwością, dlatego proszę o krótkie odpowiedzi. Czy pana zdaniem mieszkanie jest prawem czy towarem?
To fałszywa alternatywa. To znaczy, każdy powinien mieć prawo do mieszkania, ale jest towarem tak naprawdę.
Dziękuję. Drugie pytanie. Czy jest pan zwolennikiem równości małżeńskiej, czyli również adopcji dzieci przez homoseksualistów?
Nie.
I pytanie trzecie. Czy głosowałby pan za wprowadzeniem 50% podatku w PIT-cie? Stawki 50% dla bogaczy. No dobrze. A teraz cytat z Tomasza Siemoniaka z Radia Wrocław. Pozdrawiamy Wrocław. Z lewicą bardzo dużo nas łączy. O program się nie pokłócimy. Ja zacytowałem panu trzy takie ważne dla lewicy postulaty. Pan się z żadnym nie zgadza, a później mówi, nie, o program to my się nie pokłócimy.
No tak, bo jakby dotarła szerszy kontekst mojej wypowiedzi w Radiu Wrocław, mówiłem o tym, że łączy nas proeuropejskość, praworządność, kwestie demokracji.
Nie, ale to się
dlatego lewica jest lewicą, że się od nas różni. Tak?
Nie we wszystkim się zgadzamy. To sprowadza do tego, że łączy nas to, że nie chcemy, żeby rządził PiS, tylko my.
Na pewno to nas też bardzo łączy i żeby mieć praktyczny przykład, koalicja do Senatu w 2019 zadziałała. Była w nim lewica, weszli senatorowie z lewicy. I takie podziały i różnice poglądów nie przeszkodziły. Jak ktoś się, może to jest, brzmi jakoś staroświecko, ale jak ktoś się różni z kimś w polityce, niekoniecznie musi się okładać maczugą i nie współpracować z nim.
Mhm. Myślę, że pan w sprawie tych poglądów akurat, to pan by się dogadał prędzej z PiS-em niż z lewicą, jak widać. Oni tak samo jak pan odpowiedzieliby na te pytania, nie.
Trudno się dogadać z PiS-em, jeśli premier Morawiecki wychodzi wczoraj w Sejmie i wyzywa nas od Goebbelsu. No, więc
błagam pana.
Nie ma tutaj okazji do rozmów.
Wychodzą politycy, przepraszam bardzo, o goebbelsowskiej propagandzie to mówił Borys Budka.
Odpowiadając Morawieckiemu, który tego słowa użył jako pierwszy, w związku z tym
to jest
słowo...
To jest rozmowa dzieci, on pierwszy.
No ale... Ja jednak przywiązuję pewną wagę do tego, że ktoś jest premierem i jakiś standard zachowań i wypowiedzi powinien być tutaj zachowany, więc być może, na pewno jest wielu polityków PiS-u, którzy mają podobne poglądy w różnych sprawach do moich. Na pewno w sprawach bezpieczeństwa, obrony, relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No. Natomiast bardzo trudno się przebić do normalnej rozmowy, bo na ogół polityka się u nas sprowadza do jakichś okrzyków i etykietowania.
Powinien pan, byłby pan wiarygodniejszy, gdyby pan o to walczył również w swoich szeregach.
No, ja walczę na antenie RMF, u pana redaktora o tym mówię.
Nie, ale panie pośle, nikt panu akurat osobiście nie zarzucał, że pan jest zbyt agresywny. To nie o to chodzi, tylko jeżeli pan wzywa do tego, żeby polityka była bardziej rzeczowa, żeby była mniej emocjonalna, żeby zamiast się obrażać, ze sobą się nie zgadzać w konkretnych sytuacjach, no to jakby to panu powiedzieć, no,
ale ja...
Donald Tusk nie jest akurat najlepszym przykładem polityka, który dba o to, żeby było chłodniej, rzeczowo.
To samo mówię do słuchaczy, to samo mówię wewnątrz.
Tuskowi?
Tak, to znaczy mówię to wszystkim.
A mówi pan Donaldowi Tuskowi, ej Donald, przesadziłeś?
Nie, tak nie mówię
do
niego.
A jak pan do niego mówi?
Natomiast w czasie różnych narad, spotkań wyrażam swój pogląd, który jest poglądem takim.
A jak pan z Donaldem Tuskiem, to co pan mu mówi w takim razie?
No to niech to zostaje między nami, po prostu znamy się bardzo długo, rozmawiamy szczerze, natomiast ja uważam, że za dużo jest ataków, nienawiści, napięcia w polskiej polityce.
Może trzeba do mamy Donalda Tuska zadzwonić, ma na niego duży wpływ.
Myślę, że nie, warto,
mama,
aby
teściowa,
po,
nie
wszystkich,
pamiętam,
po wszystkich, o wszystkich sprawach mówić to samo publicznie i niepublicznie. I ja zawsze jestem za tym, żeby polityka była normalna, polegała na tym, że politycy opozycji i rządzący siadają, pewne rzeczy ustalają. Zwłaszcza, gdy wojna u granic, zwłaszcza, gdy ta zgoda wokół podstawowych spraw jest jakimś elementem bezpieczeństwa Polski. Parę tygodni potrwała ta zgoda zaraz po napaści Rosji na Ukrainę. Byłem na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W zgodzie przeprowadziliśmy ustawę i to był bardzo dobry czas. Niestety wróciły stare demony.
Dobrze. Pani, trudno się z panem nie zgodzić właściwie, więc ja tylko przytaknę.
Dziękuję.
Bardzo proszę. Z pytaniem, no wie pan, a trudno o zgodę nawet w łonie samej opozycji. No bo jeżeli słyszymy z jednej strony wasze wezwania, idźmy razem wszyscy jak Węgrzy, a później Lewica odpowiada, nie, przepraszam, ale z takimi liberałami jak wy, to my niekoniecznie, a PSL mówi, że oni z kolei z czerwonymi to nie pójdą, bo staną się różowi, a oni tego nie chcą, no to wygląda na to, że do wyborów pójdą trzy bloki opozycji.
Uważam, że trzeba odróżniać fakty polityczne od deklaracji. Fakty są takie, że kilkukrotnie liderzy opozycji coś robili razem w ostatnim czasie. Mam na myśli wspólną deklarację z samorządami, wspólną deklarację o kontroli wyborów, dyskusję o konstytucji, gdzie jakby podkreślili tutaj jedność spojrzenia. A to, że nasza debata publiczna jest pełna rozmaitych wypowiedzi, uszczypliwości, czy jakichś komentarzy.
Jest pełna inwektyw po prostu. Proszę, jest pełna inwektyw.
To niedobrze. Ja uważam, ja wierzę tutaj w taką mądrość, odpowiedzialność Hołowni, Kosiniaka-Kamysza, Czarzastego, Donalda Tuska oczywiście, że będą w stanie się dogadać, bo to jest w interesie Polski. A padnie do tego czasu 1000 zdań, 1000 słów, 100 ludzi się obrazi. No tak po prostu polityka wygląda. Polityka, która jest tak łatwa już dzisiaj w zabieraniu głosu, bo kiedyś szeregowy poseł nie miał Twittera czy Facebooka. Była
szeregowy poseł, nie ma czegoś takiego jak szeregowy poseł. Tomasz Siemoniak mi w Radiu RMF powiedział, że wszyscy posłowie są równie ważni.
Są równie ważni, ale chodzi mi o to, że jeżeli 25 lat temu nie było głupia telewizji sprawa informacyjnej...
Pamiętam, co pan mówił 15 minut temu.
Co mówiłem?
No właśnie to.
I pana to złapa... dobrze czy źle, że pan pamięta?
Nie, właśnie nie wiem. Z jednej strony dobrze, że mimo siwego łba jeszcze coś pamiętam, ale z drugiej strony to chyba głupio, że pan nie pamięta, co pan powiedział.
No ale proszę mi pozwolić dokończyć. Mówię o tym, że poseł w roku, nie wiem, 97, czyli 25
szeregowy
lat temu.
Poseł.
Szeregowy bądź nawet taki średnio szeregowy, być może podoficer poseł, miał bardzo małe możliwości dotarcia do opinii publicznej, ponieważ były jedne wiadomości w telewizji, nie było telewizji
dobre
informacyjnych, nie
były.
Było internetu. Dziś wypowiedzi są tysiące, ludzie się odnoszą do tych wypowiedzi.
Dobra. To bzdury wszystko.
Proszę?
Nic, przepraszam. Chciałem...
Dlaczego bzdury?
No to mam do pana inne pytanie, serio. No. To ludzi zaciekawi. Czy pan ogląda wiadomości?
Nie.
Żałuj, niech pan żałuje.
Ale ja nie ma lepszego, bardzo mało oglądam telewizji.
Nie ma lepszego programu, naprawdę. Nie ma lepszego programu. Uwielbiam wiadomości. Chcę to od razu powiedzieć, nie ma lepszego programu. To nic tak nie poprawia humoru jak wiadomości. Po pierwsze, jest dobrze. Się pan wreszcie by dowiedział, że jest dobrze. Nawet jest tak dobrze, że panu się nawet nie śniło, jak jest dobrze. A druga rzecz... Jednak jest to najzabawniejszy program, jak którakolwiek z telewizji ma w ofercie.
No,
naprawdę.
Przyjmuję to, co pan
oni tam codziennie przekupują Mierzeję.
Dostrzegam. Ta
Mierzeja jest w 30 miejscach.
Ten po prostu ogromne pokłady ironii, które w tym, co pan redaktor
ironii?
Mówi,
ja po prostu
tkwią.
Nikt przy zdrowych zmysłach by tego nie wymyślił, a oni dzień w dzień.
Muszę zobaczyć, co...
Nie, proszę, naprawdę proszę to obejrzeć, tylko proszę się nie z ten... Że się jakoś, jak będzie jednego dnia przypadkiem jakoś inaczej, to nie, niech pan sobie drugiego dnia da szansę.
Ja myślę, że to nie jest
przepraszam za te
kwestia
spinki.
Tylko takiego żartu, tak, jak jest... funkcjonują różne media. No,
nie, no to są media publiczne.
Wątek
pan,
wcześniej,
to, robią,
może
to...
pan redaktor jeszcze pamięta, wątek wcześniej, to znaczy to budowanie napięcia. Myślę, że też, że media, i ja tutaj nie pokazuję nikogo palcem, trochę przyczyniają się do tego, żeby było ostrzej, promują napięcie, bo to jest jakoś tam ciekawsze.
Przepraszam, nie? Ja na przykład co większych wariatów nie zapraszam, przynajmniej tak mi się wydaje.
Ja, dlatego ja mówię, pan redaktor zawsze zaprasza jedną osobę i ja...
Pana.
Nie, w inne dni są też inne osoby.
Ale to dlatego, że pan nie może przychodzić codziennie.
Chodzi mi o to, że...
Ale na przykład właśnie, żeby zamienić te poranne rozmowy, bo to też może ludzi znudzić. No po prostu na spotkanie z Tomaszem Siemoniakiem.
Nie, myślę, że to by ludzi bardzo szybko znudziło i doceniają to, że codziennie ma pan innego gościa i też gości niekoniecznie z polityki, tak? Uważam, że to też jest bardzo, bardzo dobre, bo u nas wszystko musi być polityczne, polityk musi się znać na wszystkim, a jest mnóstwo mądrych, fajnych ludzi poza polityką, których warto pytać o różne rzeczy.
To jeszcze pytanie, czy Donald Tusk rywalizuje z Rafałem Trzaskowskim również na campusy? bo Donald Tusk będzie miał meetup, a Rafał Trzaskowski campus. Mówię campus, bo jakby chciał mieć campus, to by napisał przez K. To się po polsku przez K pisze, a on ma campus.
No, ale wszyscy mówią,
gdzie będzie?
Campus.
A to nie wiem dlaczego. To jest
no,
błąd.
Mam zaproszenie na obydwie imprezy, ja w zależności od czasu.
Na meetup czy na campus?
Nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Szanuję obydwie imprezy i mi się bardzo podoba, że i w czerwcu, i w sierpniu.
Ale przecież to jest ewidentne. Nie, no dobrze, panu się to podoba, ale przecież wszyscy wiedzą, że to jest ewidentna konkurencja między dwoma liderami.
Ale co w tym złego, że jest więcej imprez? Niech rozkwita 100 kwiatów.
Dobrze, ale musi pan
to teraz... cytat, na taki wypadek powiem, że to cytat
chciałem
nie
panu powiedzieć. Musi pan teraz powiedzieć, skąd to cytat, bo inaczej pomyślę, że oszalał i został ogrodnikiem.
Nie, wolę nie przywoływać, bo to bardzo ponure nazwisko.
Dlaczego?
Jest w tle tego cytatu i myślę, że trzeba by osobny jakiś podcast nagrać, to teraz modne, żeby to dokładnie wyjaśnić.
Dobrze, to nie będziemy wyjaśniać i państwo sobie mogą wygooglać oczywiście niech rozkwita 100 kwiatów i o kim to było i kto to powiedział. To w takim razie, wie pan co, ja mam jeszcze jakieś pytania, nawet zupełnie bardzo poważne, ale są rzeczy ważniejsze niż polityka. Co pan czyta?
No, ostatnio czytam książkę, dostałem w prezencie o puczu w Rosji w 1991
roku. Pan sobie naprawdę poprawiasz życie.
Ale uważam, że to właśnie takie rzeczy...
To jest człowiek, proszę państwa, który mnie osobiście namawiał do tego, żebym oglądał serial o Breżniewie.
Tak, bo uważam, że warto wiedzieć, co się dzieje i jak pewne rzeczy są postrzegany za wschodnią granicą. Namawiałem przed wojną, to nie miał jakiegoś kontekstu
przecież,
wtedy wojennego.
Nie, dobra, naprawdę nie, to nie jest tak, że to jest ruski agent. Nie, proszę państwa, jesteśmy zainteresowani historią.
Uważam, że akurat ta książka nosi pewne elementy takie, które mogą być w patrzeniu na obecną Rosję, jej mechanizmy.
Co to za książka?
Ciekawe. To jest...
Pamięta pan tytuł? Bo ja też czasami nie pamiętam.
To są resorty siłowe w czasie puczu w sierpniu 1991 roku w Rosji. Taka analiza polskich naukowców.
Bardzo poważnie.
Tak.
I to dla przyjemności. A nie ma pan innych rozrywek, jakichś takich ciut lżejszych niż resorty siłowe w Rosji?
Pyta pan o książkę, którą akurat czytam. Chcę się zabrać do nowej książki Olgi Tokarczuk. Byłem na doktoracie honoris causa i we Wrocławiu jakoś czuję się mocno zachęcony do Enfuzjona.
Zobligowany.
Może zobligowany to nie, ale każdy czyta co chce. Natomiast...
A pan czyta w wakacje książki?
Cały rok czytam. Ja czytam przede wszystkim podróżując, bo jeżdżę długo pociągiem i to jest dużo czasu. Przyznam, że też oglądam seriale na platformach takich serialowych.
Nie o Breżniewie?
Proszę.
Jakiś ciekawy?
Całe mnóstwo ciekawych seriali. Na przykład w jednej sprawie, żeby nie reklamować, bardzo ciekawy serial o Franco, hiszpańskim dyktatorze. Mam poczucie, że się bardzo wiele dowiedzieć, że niby się wie wszystko, czy dużo o wojnie domowej, o tym, co się działo w Hiszpanii, a bardzo wiele różnych... Ciekawy bardzo aspekt taki, jak Stany Zjednoczone i Zachód oswoiły Franco, bo to było ich w interesie w czasie zimnej wojny, mimo zbrodni, mimo różnych rzeczy. Także historia nauczycielką życia, klasyczny cytat. Myślę, że... Znaczy, to jest a propos książki o puczu. Czasami, znaczy jest tyle książek historycznych, biografii, faktograficznych, że czasem się nie chce czytać książek takiej prozy klasycznej, tak? Bo tego czasu brakuje. Tak samo z filmami dokumentalnymi, które są świetne, które są ze źródłami, które przygotowują naukowcy i potem tej... A ponieważ życie przerasta fikcję trochę teraz w naszych czasach, to warto do tej literatury faktu czy filmu faktu sięgać.
Niech się pan nie gniewa, to było bezcelowe, bo i tak nikt nie sięgnie po książkę o resortach siłowych w czasie puczu Janajewa. To trudne.
Ale jak nawet 200 naszych słuchaczy sięgnie? Proszę państwa,
czytajcie książki w takim razie również takie. Zachęcamy akurat tutaj zgodnie. Za bardzo się z panem zgadzam. Trzeba skończyć tę rozmowę. W takim razie. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Ja
Tomasz Siemoniak, bo państwa gościem, moim gościem. Kłaniam się nisko. Do widzenia.